z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, kłaniam się w winobraniowym nastroju, nadal w winobraniowym nastroju. Dziś w Zielonej Górze ostatni dzień winiarskiego święta. Od kilkunastu lat obserwuję odradzanie się produkcji lokalnego wina w naszym województwie. W podzielonogórskiej Świdnicy, w Górzykowie pod Sulechowem, w Niedoradzu, w Borowie Wielkim, w Łazie, w Starej Wsi, w Zaborze, w Starym Kisielinie, w Gostchorzu, w Nowogrodzie Bobrzańskim, w Mozowie, w Sieniawie, w Laskach, w Wityniu, w Byczu, w Buchałowie. Ruch winiarski krzepnie, ale to zaledwie odprysk niegdysiejszej tradycji obejmującej przecież Gubin, Krosno Odrzańskie, Gorzów Wielkopolski, Rzepin, Świebodzin, Babimost, Kargową, Chwalim, Podległusz, Siedlisko, Kożuchów, Lubniewice i kilkadziesiąt innych miejscowości na terenie naszego województwa. O winiarstwie na ziemi lubuskiej w bardzo interesujący sposób pisał Bogdan Kres, który był już wielokrotnie cytowany przeze mnie w tym cyklu winiarskich audycji, jakie prowadzę od ubiegłego roku w ramach Niedzieli z Kulturą i prezentuję również przy tej okazji książki, które o tym bogactwie przeszłości odradzającym się w teraźniejszości nam przypominają. A o winiarstwie zielonogórskim pisał Mirosław Kuleba w fundamentalnym dziele pod tytułem Topografia winiarska Zielonej Góry. Też wielokrotnie cytowana, fundamentalna książka na temat winiarstwa. Jak podaje ostatni z wymienionych autorów, około 1900 roku plantacje winorośli zajmowały areał 1000 hektarów w mieście Grünberg, w Zielonej Górze dzisiejszej, czyli najwięcej wśród miast niemieckich. W ostatni dzień winobrania spróbuję wywołać również ostatni raz w tym roku winiarskiego ducha. Przyznam, że bardzo lubię stare piosenki winobraniowe. Zapamiętałem ich wiele. Jedna z nich, jedna z moich ulubionych, zaczyna się tak: Monteverde, Monteverde, miasto wśród zielonych wzgórz, śpiewał chór Szacha z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego Mariana Radzika. Zielone wzgórza pozostały, ale zgubiliśmy ideę miasta ogrodu. Niestety, jego poprzedni gospodarze potrafili łączyć nowoczesność i uprzemysłowienie z ideą miejsca sprzyjającego dobremu życiu wśród wszechobecnej zieleni. My niestety to utraciliśmy. Próbuję sobie to wszystko wyobrazić, to znaczy to, co było. Chodząc ulicami Zielonej Góry i przypominają mi się opisy Rzymu autorstwa Pawła Muratowa, pokazujące miasto antycznych i nowożytnych budowli otoczonych ogrodami i winnicami. Rzymianie utracili swoje miasto ogród, ponieważ królowie zjednoczonej Italii zapragnęli stolicy wyposażonej w okazałe gmachy i niestety zepsuli wiele ulic wiecznego miasta. W Zielonej Górze utraciliśmy miasto ogród, ponieważ partyjne władze w czasach PRL-u, tu dodam dla młodszych słuchaczy, marzyły o dużych osiedlach, a Zielona Góra miała liczyć kilkaset tysięcy mieszkańców. Na szczęście dla nas i dla przyszłych pokoleń zielonogórzan nie wyparliśmy z pamięci ducha naszego miasta. Został on pięknie pokazany przez Mirosława Kulebę we wspomnianym już dzisiaj i poprzednio często cytowanym przeze mnie dziele pod tytułem Topografia winiarska Zielonej Góry. Miasto ogród dawało wytchnienie i przedni surowiec do produkcji koniaków i winiaków eksportowanych na wszystkie kontynenty. No, wino nie było aż tak wyśmienite, bądźmy szczerzy, ale pozwalało cieszyć się życiem w setkach restauracji i jadłodajni posadowionych w całym mieście, o czym też już wielokrotnie cytując czy streszczając książkę Mirosława Kuleby wspominałem. Mirosław Kuleba nie tylko pisze o tym, jak było. Sam jest winiarzem. W przeszłości był korespondentem wojennym w Jugosławii, Czeczenii i Abchazji. Ma na koncie kilkanaście wydanych książek, 3 lubuskie wawrzyny literackie. Jest zatem prawdziwym rekordzistą także w tym zakresie, w tej dziedzinie. A zielonogórskie wino to wielka tradycja, której nadal możemy dotknąć kubkami smakowymi. Wystarczy wybrać się na winobranie, ale też spójrzmy, ile kamienic nosi na sobie motywy winiarskie. Niemal każda ulica skrywa winiarską przeszłość. Miasto ogród Monteverde. Tutaj tradycja wciąż kołacze do naszych drzwi. Skoro wspomniałem piosenkę Monteverde, Monteverde, to chętnie podzielę się nią ze słuchaczami naszej audycji, a po niej ruszymy na kolejny winiarski spacer z książką Mirosława Kuleby pod tytułem Topografia winiarska Zielonej Góry. Monteverde, Monteverde, czyli Zielona Góra, tak śpiewał chór Szacha z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego Mariana Radzika. A w ubiegłym tygodniu wędrowaliśmy wzdłuż ulicy Króla Bolesława Chrobrego i dotarliśmy do placu Jana Matejki. Niegdyś to miejsce nosiło nazwę Strommarkt, słomiany rynek. Zdążyłem jedynie streścić to, co Mirosław Kuleba napisał na temat posesji przy placu Matejki numer 1. Przypomnę, mieścił się tam zajazd Grünerbaum, w którym serwowano lokalne wina i świeżutkie wyroby pochodzące z licznych świniobić. Tu mi się już robi słabo. No, wyobraźnia za bardzo pracuje. Po II wojnie światowej w budynku zajazdu Grünerbaum funkcjonowała prywatna restauracja Józefa Oleszczuka o nazwie Obywatelska, a później poradnia pedagogiczno-zawodowa. Dziś budynek jest własnością prywatną. Przechodzimy na plac Matejki numer 2. Uzbrojeni w książkę Mirosława Kuleby Topografia winiarska Zielonej Góry. I tutaj znajdowała się przy dzisiejszym placu Matejki 2 wytwórnia win, rumu i koniaków. Mirosław Kuleba, szperając w kronikach Zielonej Góry, znalazł informację, że w 1793 roku farbiarz Zucker wybudował dom przy zajeździe Grünerbaum. W 1835 roku na miejscu dawnej farbiarni Zuckera znajdowała się firma winiarska i skład win kupca Karla Friedricha Aitnera. Aitner handlował też akcesoriami winiarskimi i sprzętem potrzebnym w gospodarstwie, ale też miejscowymi winami. Rozlewał je w butelki o pojemności 3/3 kwarty i handlował też gatunkami win sprowadzanych z nad Renu i z Francji, czyli zaopatrzenie u Aitnera było naprawdę niezłe, plus oczywiście lokalne wina. Jak podkreśla autor książki, była to zatem jedna z pierwszych w Zielonej Górze firm prowadzących oprócz własnej produkcji także hurtowy skład win obcych. W 1865 roku Aitner jest odnotowany jako właściciel 2 winnic z domami winiarskimi w rewirach Große Steingasse i Tollefeld. Widoczny jest przy placu Strommarkt jeszcze w 1867, no 32 lata utrzymywał się w tym miejscu. No, ludzie nie żyli tak długo jak my dzisiaj, a zatem to jest godny podziwu rekord. W tym samym miejscu później znalazła się firma winiarska i skład win kupca Otto Eckharta. Eckhart wzmiankowany był jeszcze w 1887 roku, a w 1899 roku własność przeszła na jego spadkobierców, którzy utrzymywali firmę handlującą winem. Prawdopodobnie, jak podkreśla autor książki, pod koniec XIX wieku powstały zabudowania produkcyjne, a bezpośrednio za budynkiem mieszkalnym znajdował się założony budynek fermentowni z przestronną i głęboką podziemną leżakownią. To konieczność. Dalej magazyn moszczów i warsztat bednarski. Towarzyszyły też temu przedsięwzięciu gospodarczemu budynki rozlewni, myjni, filtracji oraz magazyn wyrobów gotowych, a więc przedsiębiorstwo było takie, byśmy dzisiaj powiedzieli, kompatybilne. W 1909 roku właścicielem posesji jest już odnotowany Hermann Freyer, który wcześniej dał się poznać jako duży producent winiaków i octu winnego. O Freyerze opowiadałem wcześniej. I w tych zakupionych budynkach uruchomił on skład win, destylarnię spirytusów koniakowych, wytwórnię rumu i octownie. W 1910 roku zakład przeszedł na wdowę Zelmę Freyer i czwórkę jej dzieci. W latach 1947-1951 na posesji przy placu Matejki 2 mieściła się wytwórnia win i soków owocowych Bracia Zborowcy i spółka. Była to tak zwana jawna spółka handlowa. No muszę powiedzieć, że 1951 to bardzo długo przetrwali tą wojnę prowadzoną przez komunistów z handlem. I tu, jak podkreśla Mirosław Kuleba, wytwórnia wzmiankowana jest w książce Bohdana Kresa Winiarstwo na ziemi lubuskiej i o Bohdanie Kresie. I o jego książce też już dzisiaj wspominałem. A w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze znajduje się dokumentacja techniczna wytwórni. Stąd też trochę wiadomo, jak to wszystko wyglądało. Zakład prowadzili wspólnie Aleksander Franciszek i Józef Zborowscy oraz Marian Krajewski, a produkcję prowadzono na poniemieckich urządzeniach. Surowcem do otrzymywania moszczu były jabłka skupowane od ludności. Tłocznia dysponowała młynkiem do gniecenia owoców i prasą hydrauliczną o napędzie elektrycznym. Dwie pompy też się znajdowały na wyposażeniu do przetłaczania moszczu i soków. 5 kadzi drewnianych na moszcz o pojemności od 300 do 1000 litrów. Była także waga. Fermentacja prowadzona była w 2 oddziałach. Pierwszy posiadał 14 dużych drewnianych beczek fermentacyjnych o pojemnościach od 638 do 2290 litrów. Drugi oddział miał 7 dużych beczek o pojemności od 2280 do 5375 litrów. A soki i moszcze magazynowano w drewnianych beczkach. Do leżakowania gotowych win służył osobny magazyn, w którym znajdowały się 4 największe beczki o pojemności ponad 5000 litrów i jedna mniejsza, dużo, 2182 litry. Wina przetłaczano za pomocą 2 pomp elektrycznych. W myjni znajdował się kocioł do gotowania wody, płuczka do butelek, aparat do mycia butelek z napędem motorowym. Rozlewnia posiadała 2 filtry i korkownice. Po zabutelkowaniu wino trafiało do etykietowania i banderolowania. Następnie było pakowane. No i mamy w ten sposób, wnikamy przy pomocy tekstu Mirosława Kuleby w cały proces produkcyjny, co oczywiście dla nas laików jest dość interesujące. Przy placu Matejki 7, bo tam teraz skierujemy swoje kroki, znajdował się zajazd Deutscher Kaiser, czyli niemiecki cesarz. Zabudowania jego składały się z dużego domu mieszkalnego, zwróconego frontem do placu. To wszystko stoi nadal. Stajni dużej tłoczni win w głębi obszernego podwórza. Był to taki też, można powiedzieć, fragment folwarku niejakiego Frydrysia Pilca. Pilc wytwarzał i sprzedawał na rozlew własne wina. A tu jednak winien jestem informację uzupełniającą. Folwark Pilca wyprzedzał ten zajazd Deutscher Kaiser i dom mieszkalny Pilca został przerobiony na hotel w 1887 roku. Jego właścicielem był Johannes Schulz, a w 1899 roku Paul Schenk. No, za jego czasów Deutscher Kaiser polecał nowoczesne pokoje gościnne, dobre piwa, smaczne wina, gorące jedzenie, zimne przekąski na każdą porę dnia, co warto podkreślić. Zielona Góra ówczesna, to już taka uwaga moja, słynęła naprawdę z licznej gastronomii. To, co mamy dzisiaj w mieście, które jest 3-4-krotnie większe od tego, o którym mówimy, no posiada wielokrotnie mniej punktów gastronomicznych niż Grünberg, Zielona Góra licząca wtedy 25-30 tysięcy mieszkańców. Schenk organizował bale noworoczne, no i tutaj informacja dla wielbicieli świeżutkiej wieprzowinki, prowadził ciągłą sprzedaż żywych tuczników. W 1906 roku zajazd zmienił właściciela, został nim Erich Diesner. On organizował dla klientów i gości święta piwa koźlaka. To jest ciekawe też, jak w Zielonej Górze tradycji winiarskiej towarzyszyła bardzo silna tradycja piwa. Można powiedzieć, że tu stale piwo walczyło o lepsze z winem. No, widać to też na współczesnych winobraniach, kiedy w Zielonej Górze konsumuje się oprócz wina duże ilości piwa. Erich Diesner organizował chętnie uroczystości rodzinne, bo jakżeby nie, a w soboty zapraszał na golonkę, informował w prasie o otwarciu każdej świeżej beczki piwa i kolejnym świniobiciu. I tu już znów mi się robi przyjemnie. I jak sobie pomyślę, jak kiedyś zabiegano o klienta. W 1914 roku Gasthof Deutscher Kaiser należał do Otto Kummera. Zebrania tutaj organizacyjne odbywali w nim członkowie robotniczego stowarzyszenia śpiewaczego. Hoj, wyobrażam sobie, jak śpiewało się po tym piwie koźlaku, po tej golonce i po kolejnych świniobiciach. Tutaj też miało swoją siedzibę Związek Robotników Metalurgii i liczące aż 600 członków stowarzyszenie socjaldemokratyczne Socjaldemokratischer Verein. No a kiedy zabrakło już niemieckiego cesarza, stało się to, jak pamiętamy, w 1918 roku, zajazd zmienił nazwę na Hotel Śląski. No, być może było to jakoś bardziej stosowne, a właściciel pewnie nie był monarchistą. W latach 1937-38 Erich Bothe-Winkler reklamował w prasie specjalność hotelowej kuchni. I proszę Państwa, co to było? Szynka w burgundzie i golonka, a na zapleczu handlowano tłustymi wieprzkami, dopóki II wojna światowa nie spowodowała uszczuplenia, czy też wręcz upadku tego handlu. No już mamy bardzo bliziutko. Rzut berecikiem na Matejki 6, plac Jana Matejki 6. No była tu nazwiska, była tu firma winiarska związana z nazwiskiem Mylę. To o tym nazwisku już też wielokrotnie pisał Mirosław Kuleba na różnych stronach książki, bo ta rodzina bardzo się mocno przewija w winiarskiej historii Zielonej Góry. W 1867 roku w kronikach pojawia się Heinrich Mille, który przy placu Strohmarkt handlował octem. Płacił tutaj jeszcze, jest też widoczny w księgach podatkowych, a później ta rodzina się przewija dalej w zielonogórskiej książce adresowej z 1887 roku. Zmiankowany jest kupiec Heinrich Mille, współwłaściciel wraz z Juliuszem Pilcem, już wspomnianym, firmy właśnie handlującej winem. Heinrich Mille und Julius Pilz. W 1899 roku Mille przeszedł już na emeryturę, a jego następcy posiadali wspólne winnice w rewirze Schertendorfer Strasse. No tak, taka to kolej losu tej rodziny, ale w 1892 ten majątek dalej był dzielony pomiędzy rodzinę Mille i pomiędzy wdowę po panu Pilcu, panią Augustę z domu Pritz. Taka precyzja jest w tej książce, topografia winiarska Zielonej Góry. Możemy też śledzić dzięki temu, że Mirosław Kuleba i jego współpracownicy zrobili tak dokładną kwerendę, to możemy śledzić losy bardzo wielu zielonogórskich rodzin. No i pora na piosenkę. W takim razie usłyszymy Zielone Wino w wykonaniu Jagody Aleksandrowicz. Słuchałbym Jagody Aleksandrowicz bez końca, tak sugestywnie śpiewa o Zielonej Górze, zielonym winie. Mamy jeszcze nieco czasu, spoglądam teraz na zegar. I warto rzucić okiem na kilka posesji położonych tuż przy placu Jana Matejki na ulicy Bankowej. Ona kiedyś nosiła nazwę Kaiser Wilhelm Strasse, czyli cesarza Wilhelma. Dzisiaj nazywa się Bankowa. Łączyła dawniej trakt Sulechowski, dzisiejszą ulicę Chrobrego, z Hatzfeldstrasse, czyli z ulicą Dworcową. No, kiedy cesarz abdykował, znalazł się w Holandii, o ile dobrze pamiętam, i do władzy objęli nowi ludzie w Niemczech, w Republice Weimarskiej. Były też to inne czasy. Ulicę podzielono na dwie części i otrzymała nowych patronów. Do placu Hindenburga była to Hindenburgstrasse, a poniżej placu Admiral Scherstrasse. Dzisiaj pozostał tylko ten pierwszy odcinek ulicy, czyli Bankowa. Natomiast między placem Bohaterów a ulicą Dworcową wybudowano szkołę podstawową numer 13. Z tą szkołą byłem związany. Mirosław Kuleba podkreśla, że pracował tam jako nauczyciel plastyki, a ja chodziłem tam na harcerskie zbiórki szczepu makusyny. A wśród budowli powstających przy tej ulicy, powstałych w ostatnich dziesięcioleciach XIX i na początku XX wieku, dwie, jak podkreśla Mirosław Kuleba, odznaczają się interesującymi detalami architektonicznymi o motywach winiarskich. I tu na stronie 708 jest takie ładne zdjęcie pokazujące detal płycinę z winnymi gronami na fasadzie willi przy ulicy Bankowej numer 4. A tę willę zbudował Otto Trzyrsz, dyrektor gimnazjum w stanie spoczynku. I tutaj dużo uwagi poświęca autor opisowi tej fasady. Trójboczny wykusz wysunięty przed licą ryzalitu przykryto trójpołaciowym blaszanym daszkiem ozdobionym kutą balustradką z żelaznych kwiatów, a pod jego centralnym oknem umieszczono dekoracyjną płycinę o secesyjnej ornamentyce i symbolicznym znaczeniu. Z otwartej księgi nakreślonej płynną secesyjną linią wyrastają tulipany, wzburzone liście roślin i winne grona. Uwagę zwraca też stolarka frontowych drzwi wejściowych. Piękny przykład secesyjnej snycarki i metaloplastyki. Po tylnej elewacji domu zwróconej na zachód wspina się od kilkudziesięciu lat potężny krzew winorośli. Ostatni żywy świadek zamiłowań właściciela domu. Przy Bankowej 6 Żabi Skok robimy i tutaj wielką willę wniósł kupiec Paul Bench, współwłaściciel wytwórni szampanów przy trakcie kisielińskim. I z dzisiejszej ulicy Bankowej mamy dobry widok z góry na dzisiejszy plac bohaterów. I kartkuję książkę. Jestem na stronie 710. Jest fantastyczne zdjęcie z roku 1902. Dzisiejszy plac bohaterów. Za domami w południowej Pierzei placu zburzonymi przy wytyczeniu nowej ulicy Kapellenweg, dzisiaj bohaterów Westerplatte, rozciągały się winnice. Tak, tak, w dzisiejszym centrum miasta przy Westerplatte mieliśmy winnice, a sam plac był takim bardzo delikatnie zabudowany. I jak wyglądała sytuacja teraz, zobaczmy, w latach 70. XIX wieku. Tutaj właśnie na tych gruntach rolnych i winnicach ta część Zielonej Góry, nazywana była wtedy Nowym Miastem, wytyczono rozległy plac, który powstał w 1894 roku, otrzymał imię cesarza Wilhelma I, no ale nadszedł czas, kiedy ta postać spiżowego cesarza została przetopiona na lufy armatnie w czasie I wojny światowej. No, później po upadku cesarstwa ten plac nazywał się Placem Wolności, ale jak dowcipnie zauważa Mirosław Kuleba, zacytuję, wolność najwyraźniej nie miała dla rajców miejskich takiego uroku jak sędziwy marszałek Hindenburg, który stał się patronem tego miejsca aż do 1945 roku. Dzisiaj jest to Plac Bohaterów. Po działaniach wojennych w 1945 roku pozostało na nim kilka mogił czerwonoarmistów, którzy jednak prawdopodobnie nie polegli na placu boju, tylko polegli w wyniku spożycia celowo zatrutych win w piwnicach przy ulicy Sikorskiego 24. W latach 1947-53 na tym placu bohaterów, tu gdzie mamy dzisiaj pomnik, o którym za chwilę wspomnę, i późniejszą piękną fontannę, utworzono cmentarz dla 209 żołnierzy radzieckich. Oni byli później ekshumowani i przeniesiono ich na cmentarz wojskowy do Żagania. A utrzymał się jeszcze czas jakiś pomnik z betonu, pomnik wdzięczności żołnierzom radzieckim. Tam znajdowało się kilka armat pułkowych, I w 1965 roku posadowiono niedaleko tego starego pomnika. On stał chyba naprzeciw budynku dzisiejszej Gazety Lubuskiej, o ile ja to dobrze pamiętam. Posadowiono nowy pomnik Braterstwa Broni Dłuta Tadeusza Dobosza według projektu Anny Krzymańskiej. A tymi armatami pułkowymi bawiliśmy się jeszcze jako dzieci w parku ruchu drogowego. Dzisiaj znajduje się tam dom studenta Uniwersytetu Zielonogórskiego. No i myślę, że pora na kolejną stylową piosenkę. Usłyszymy Macieja Wróblewskiego i orkiestrę rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji pod dyrekcją Jana Wierzbicy. Zielona Góra znów nas wita. Rzeka nocy niesie nas rozkołysaniem, śpiewał Maciej Wróblewski i to możliwe jest w Zielonej Górze w czasie winobrania z całą pewnością. Maszerowaliśmy dziś dziarsko, a skoro znaleźliśmy się na dzisiejszym Placu Bohaterów, to warto jeszcze wejść na kilka minut na ulicę Króla Kazimierza Wielkiego, która odchodzi od wspomnianego placu w kierunku dworca kolejowego, biegnąc równolegle do ulicy Bohaterów Westerplatte. Zanim wytyczono reprezentacyjną ulicę Große Bahnhofstrasse, do dworca zmierzała skromniejsza Kleine Bahnhofstrasse. Ona też czasem była zwana Alte Bahnhofstrasse, czyli starą ulicą dworcową. A w końcu XIX stulecia otrzymała nazwę Moltke Strasse. To te wszystkie nazwy to dzisiejsza ulica Kazimierza Wielkiego. Pierwsze trzy posesje przy południowej Pierzei tej ulicy należały do przedsiębiorcy z branży winiarskiej Wilhelma Werlora, a później do jego zięcia Ernsta Schirmera juniora. Wytwórnia win na rogu dzisiejszych ulic doktora Pieniężnego i Kazimierza Wielkiego znajdowała się w posiadaniu sukiennika, a w 1865 roku wytwórcy win Friedricha wspomnianego Wilhelma Werlora z rodziny Werlorów. Posesja numer 2 dzisiejsza była winnicą i należała do młynarza Christiana Schulza. W 1882 roku Schulz wybudował na niej nowy dom i właścicielem tej nieruchomości stał się w końcu XIX wieku właśnie kupiec winny Ernst Schirmer. W 1928 roku jego spadkobiercy. W 1800 teraz rzucamy okiem na Kazimierza Wielkiego 5, taki tutaj niewielki domek stoi. Tę nieruchomość odziedziczyła Berta Schirmer z domu Werlor, żona kupca winnego Ernsta Schirmera. I kamienica czynszowa, tu nas również interesuje, bardzo duża okazała kamienica czynszowa przy Kazimierza Wielkiego 4A, należała do przedsiębiorcy budowlanego Karla Lorenza. No mamy tu tak dodatkowe informacje, kto wynajmował mieszkanie w budynku numer 4, że to był Georg Ulic, agent winiarski. Ale jeszcze króciutko zwrócę uwagę potencjalnych czytelników książki na altanę Siegfrieda Abrahama przy ulicy Kazimierza 26-28. Ona dzisiaj nie istnieje, była to piękna, ażurowa, przeszklona konstrukcja z drewna i żeliwa, założona na planie regularnego sześciokąta, przykryta kopulastym daszkiem o sześciu połaciach krytych blachą, zwieńczonym ażurową kutą z żelaznych prętów iglicą, stała na wysokim sześciobocznym cokole, na który prowadziły schody o czterech stopniach, czyli było pięknie. Proszę Państwa, otrzymałem kilka telefonów z pytaniem, gdzie można kupić książkę Mirosława Kuleby pod tytułem topografia winiarska Zielonej Góry, no niestety nie można jej kupić. Nakład został już dawno wyczerpany, ale może znajdzie się ktoś zacny i zechce sfinansować w porozumieniu z autorem, rzecz jasna, koszt drugiego wydania tego niezwykłego dzieła. Mam taką wielką nadzieję, że tak właśnie będzie. W tej części audycji będę się z Państwem żegnał, bowiem za chwilę usłyszymy Grzegorza Bugaja i Andrzeja Pierzchałę, a po wiadomościach rozpoczniemy drugą godzinę niedzieli z kultury.